Dzień dobry, witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Dziś będzie taki odcinek, słuchajcie, nagrywany w kanciapie u moich rodziców. Jestem w otoczeniu słoików, widzę jakieś pomidory bez skórki, jakieś butelki, w których będą wlewane dżemy, nie butelki, tylko słoiczki. Widzę tutaj różne narzędzia i siedzę po prostu w kuckach w jedynym, dość szczelnym, powiedzmy akustycznie zadowalającym pomieszczeniu mojego domu rodzinnego, bo oczywiście jesteśmy na wakacjach, bo w każdy lipiec spędzamy w Polsce, przynajmniej odkąd Helena jest już taka chodząca, no bo oczywiście to jest element poznawania jej korzeni, nie? I oczywiście spędzania czasu z dziadkami i z moim dziadkiem i z kuzynostwem. Więc dopiero chyba teraz są takie pierwsze wakacje, że Helena kuma w ogóle kompletnie inny folklor bycia w Polsce od tego, co ma u siebie na Islandii. Więc dziś właśnie będzie taki odcinek wakacyjny, znowu chałupniczo nagrywany. Trochę też o tym, jak wygląda powrót do Polski po 10 latach na emigracji, jak się widzi Polskę. Trochę opowiem o rzeczach, które ja zauważam, a wy jako, że mieszkacie tutaj na stałe, no to możecie ich nie widzieć na przykład na co dzień. Nie zwracacie na nie uwagi. No i mam nadzieję, że to jest taki temat, który zawsze wnosi coś nowego, bo zawsze mam jakieś nowe spostrzeżenia z tym związane. I taki turnusik kolonijny jest czymś teraz dla mnie, już jak ona ma te prawie 6 lat, jest dla mnie małym wyzwaniem i super się spełniam w ogóle w tym, bo chcę jak najfajniej Helenie tę Polskę pokazać, żeby wiedziała skąd pochodzi i rozumiała różnice też pomiędzy różnymi krajami. I więc opowiem wam po prostu te swoje spostrzeżenia, żebyście zobaczyli może Polskę z drugiej strony. Bo ja widzę na przykład miejsce mojego pochodzenia teraz zupełnie inaczej, no bo ta Polska sprzed 10 lat, z której wyjechałam, to już jest zupełnie inne miejsce niż to, które teraz odwiedzam. I bycie w Polsce turystą, który może się zachwycać rzeczami, które widzi po raz pierwszy, to jest jak podróż, nie wiem, no, gdzieś do Hiszpanii na przykład, gdzie jest inna architektura i robimy jej zdjęcia i przeżywamy to, jak fajnie jest zmienić to otoczenie swoje i sobie pić kawkę gdzieś tam w cieniu jakiegoś gaju oliwnego w Grecji czy coś, a tak naprawdę mało razy na takiej pełnej świadomości poszliśmy na przykład w Polsce do kawiarni, żeby pić kawę w sadzie, czy robić jakieś tam inne, wiecie, takie turystyczne rzeczy. Więc teraz jak jestem w Polsce, to staram się oglądać właśnie ten kraj z innej perspektywy i cieszyć się każdym takim małym elementem, który jest dla mnie dość dużą egzotyką i zastanawia mnie, czy to nie stąd właśnie wzięła się moja na przykład zajawka na drzewa. Że zwracam na nie uwagę i podziwiam je. I naprawdę doceniam, że kiedy wyjechałam z Polski i zamieszkałam na emigracji w Islandii, gdzie nie ma drzew praktycznie, a jeżeli są, to są mega niskie i no nie rosną do takich, nie rosną tak długo przede wszystkim, jak te w Polsce, że te drzewa stały się dla mnie symbolem czegoś, że wiecie, że trawa jest bardziej zielona zawsze po drugiej stronie i tam się człowiek odzwyczaja też od jakichś rzeczy, które kiedyś dla mnie były przecież normą. Widziałam te drzewa codziennie, jeździłam do lasu, spędzałam tam w lesie na Warmii po prostu całe swoje dzieciństwo, a teraz widzę to wszystko przez jakby swój deficyt chyba tego, czyli to, czego mi brakuje. No i zaczęłam je doceniać, ale przede wszystkim właśnie zwracać na nie uwagę. Pierwsza rzecz taka, którą sobie zapisałam i która mi się rzuciła w oczy w Polsce, to jest, słuchajcie, skyromania. Polacy absolutnie oszaleli na punkcie skyru i wszystko jest teraz ze skyru. Przysięgam, jako mieszkanka i rezydentka Islandii, z której skyr pochodzi, nie widziałam czegoś takiego wcześniej. Jeszcze rok temu tak nie było. Wszystkim po prostu Polakom odjebało na punkcie skyru. Ja nawet widziałam w Olsztynie lody na gałki o smaku skyru z marakują. U nas też jest w tym roku skyr mrożony, taki w formie lodów, ale Islandczyk by dostał oczopląsu, jakby wszedł do polskiej Biedry albo do Lidla i zobaczył, ile jest w ogóle firm, które konkurują ze sobą w zawodach skyrowych, kto wymyśli najfajniejszy i nowy smak i przekona do siebie konsumenta. Ja się w ogóle dziwię, że Islandczycy jeszcze nie zastrzegli tej nazwy. Tak jak wiecie, że Polacy oscypek, że to jest ich wynalazek i to jest dobro narodowe i w ogóle i niby metoda na długowieczność Islandczyków, nie? Oni tak próbują to marketingowo opierdolić, bo to wygląda jakby to Polska z Krem stała i go wynalazła i wyprzedzała tego wynalazcę o 100 lat. są skrypitne, kilka rodzajów, są jakieś alapianka, są takie z musli, są z cukrem, są bez cukru, są mega jakieś pojebane smaki, różne wielkości, różne gęstości. Ja wam przysięgam, to u nas są jakieś max, nie wiem, 4 firmy mleczarskie i czasem są jakieś tam warianty smakowe, sezonowe, a tak to nie ma jakichś szaleństw wielkich, a to każdy może mieć skyr jednej z 16 różnych firm. Ja mam wrażenie, że się go nie da. I marzę o tym, żeby była jakaś osoba, która spróbuje wszystkich smaków i wszystkich dystrybutorów, producentów skyrów w Polsce. Dożylnie można sobie go w Polsce pakować. Cały Instagram, jak raz kliknęłam w jakiś filmik z napisem tam przepis na skyrnik, to zalał mi się przepisami na wszystko ze skyru. Wszystkie te rzeczy były po polsku. I sobie pomyślałam, że nawet Islandczycy jeszcze nie wymyślili, żeby na skyrze robić kurwa chleb i bułki i żeby robić z niego placki śniadaniowe. No przysięgam wam, oni teraz zaczną robić jakoś za 10 lat, patrząc na tempo dochodzenia trendów do nich. Nie wiem, może powinnam założyć Instagram po islandzku, skyr na 99 sposobów i by mnie sponsorował Kronan. Może to jest jakiś pomysł na szybsze spłacenie kredytu na mieszkanie w Reykjaviku. Nie wiem, muszę, słuchajcie, pomyśleć. Ale co istotne, to ten islandzki nasz skyr ma zupełnie inną konsystencję od tego polskiego. Ja nie wiem, ja myślę, że to jest kwestia może innego mleka. Po prostu, no mleko islandzkie jest też inne niż to polskie i stąd ta różnica. No natomiast niedługo będą pierogi ze skyrem, skoro już ktoś robił chłodnik, kurwa, skyrowy. Ja nie wiem, czy to nie powinno być jakieś danie serwowane dyplomatom polskim, jak przyjeżdżają do Islandii na przykład. Podsuwam tylko taki pomysł. Może tej fazy na skyr nie uchwyciliście, bo po prostu to się tak powoli robiło, nie? I dochodziły te nowości i przywykliście do tego widoku w sklepach. Ale na bank zauważyliście hype na jagodzianki i poziomianki. Jezus, Polska w lipcu straciła głowę dla wypieków drożdżowych, ale te wypieki, mam wrażenie, że one już w ogóle nie są o tym, żeby zjeść coś pysznego. Co jak jest, nie wiem, drożdżówka babci, tylko teraz to, jaką ty jagodziankę zjesz, to jest w ogóle o tym, do jakiej ty klasy przynależysz. Że można się snobować na jagodzianki, że jest autentycznie wyścig piekarni, które są oczywiście pozycjonowane pod pewnego klienta. No i jak trzymasz dane pudełko z danej piekarni z tą jagodzianką w Warszawie, no to widać, do której klasy należysz i gdzie jeździsz na wakacje. Kurwa, no to słuchajcie, no, mi się to rzuca w oczy, bo kiedyś tego nie było. Nie było po pierwsze tylu miejsc, które robią takie instagramowe wypieki. Po drugie, piekarnie nie miały swojego Instagrama ani TikToków. Nie trzeba było stać w kolejce przede wszystkim, żeby kupić bułkę drożdżową. No na Boga, no nie po to komunizm się skończył, żeby znowu stać w kolejkach po to, żeby kurwa kupić bułki. I żeby było napisane sold out, wyprzedane wszystkie bułki, zapraszamy jutro o 6 rano. Przecież ludzie po prostu zwariowali. To są kolejny rok z rzędu, są rankingi, gdzie są najlepsze jagodzianki w danym mieście. Są testerzy smaku, kochani. Normalnie ktoś kurwa dostaje pieniądze za to, żeby iść i spróbować jagodzianek w wielu miejscach i mówić innym ludziom, gdzie warto stać w kolejce po tę jagodziankę. Ja kocham jagody. Kocham w ogóle to, że w Polsce się je sezonowo, nie? Różne rzeczy. Uwielbiam to. Na Islandii tego nie ma. Nie tylko dlatego, że nic tam nie rośnie, a jak rośnie, to smakuje jak kurwa woda. Ale mam wrażenie, że porównując do innych krajów, to właśnie w Polsce jest takie sezonowe gotowanie najbardziej widoczne. Że naprawdę nauczyliśmy się przez lata robić cuda z ziemniaków, czerpać z kuchni innych krajów i ją upalszczać. Nawet jak teraz byłam w Krakowie. No i mój przyjaciel Tomasz mnie zabrał do knajpy serwującej pyszne śląskie jedzenie. To sobie pomyślałam, ja pierdolę, Polska jest świetna. Mamy kuchnie regionalne, tak rozbudowane, można będąc w jednej części kraju, poznawać inną część kraju, jedząc zupełnie inną kuchnię. Tak jakby się było w innym w ogóle, no wiadomo, że to ma na to wpływ też historia i rozbiory i tak dalej, podziały i multikulturowość w Polsce. Ale znajdźcie mi to w innych krajach, no na przykład tych skandynawskich, żeby aż tak części kuchni się różniły. Mazury i Warmia to są ziemniaki i ryby. Kujawsko-pomorskie, no też ryby, ale inne. Śląsk ma swoją odrębną kuchnię. Góry mają swoją odrębną kuchnię. To jest fantastyczne. Jest autentycznie. Włącza mi się w tym wieku jakiś lokalny patriotyzm. Na maksa doceniam, że mogę zwiedzać swój kraj właśnie jako totalna turystka. Ale mówiłam o jagodziankach. No i w tym roku poziomiankach. kurwa, hit roku 2026. Ludzi absolutnie popierdoliło na punkcie poziomianek. Ja mam wrażenie, że to już naprawdę ten symbol, taki snobistyczny symbol statusu, czy ktoś zjadł w tym roku poziomiankę za 60 zł z, kurwa, nie wiem, Urshi Cakes, czy tam od Gesslerowej. I uwaga, wyrażę teraz swoją opinię, bo to jest mój podcast i słuchajcie go, żeby znać moje opinie na różne tematy z jakiegoś powodu. Więc teraz się trzymajcie. Najwyżej mnie odobserwujecie, jakby, that's okay. Uważam, że poziomki są najpyszniejsze, jak się po prostu je prosto z krzaczka. Bo poziomki są tak pyszne, że one nie potrzebują nic innego. One same w sobie są najlepsze. Kiedy poziomka dotyka podniebienia i po prostu ryj jest pełen śliny i się czuje smak tylko owocka. Nic innego. Kładzenie poziomek mających tak delikatny i tak ulotny smak na jakimś kremie waniliowym, patisserii czy coś tam budyniowym. To jest zbrodnia kulinarna. Po co to robić? One giną w tej drożdżówce. W poziomce nie chodzi o to, żeby iść i stać po nią w kolejce. Poziomka istnieje po to, żeby się zatrzymać, kurwa, tu i teraz. W lesie. Kucnąć. Powiedzieć, patrz poziomki. Iść tam, kucnąć. Zrobić odrobinę pauzy w życiu. Przeczesywać wzrokiem te małe krzaczki. Złapać tasiemca bąblowca, zjadając poziomki prosto z krzaczka, bo je tam lis rozsikał. Rozgniatać je językiem o podniebienie w otoczeniu tego lasu. No w tych kuckach być. To jest jedyna forma spożycia. Oto jest moja, ta, jak na opakowaniu, propozycja podania. Kucasz, szukasz na krzaczku, rozkoszujesz się właśnie tym, że jest ich tak mało, rosną tak rzadko i tak krótko. I to jest właśnie synonim luksusu. Poziomka jest po prostu, to jest polski kawior, a ludzie wszystko, kurwa, zniszczą. Zrobią plantację poziomek zaraz, bo już będą wiedzieli, że za rok będzie znowu szaleństwo poziomiankowe i będą liczyć 60 zeta plus za bułkę słodką, więc już będą przygotowani. Poziomki zostały, uważam, rozgrabione. To jest kolejna rzecz zniszczona przez kapitalizm. To już nie jest smak dzieciństwa. To jest symbol statusu i Instagrama. Jagodzianki natomiast, jagoda ma trochę inne imię dla mnie, bo zawsze jest jej więcej, zawsze pochodzi z lasu. Nikt sobie nie sadzi jagód w ogródku ani na balkonie w doniczce, jak poziomek albo truskawek. Jagoda to też przyjemność, ale ona nie ma aż takiego smaku, żeby kucać na spacerze przy krzakach i jeść je prosto z krzaka i się nimi rozkoszować, bo właśnie jagoda potrzebuje trochę akompaniamentu, czegoś innego, żeby w ogóle tak była taka idealna i żeby miała taką ekstazę wywoływała. Jagody po prostu się zbiera do słoika i się robi z nich rzeczy, żeby czuć wakacje. Natomiast istnieje różnica między tymi leśnymi owocami, bo poziomki, moim zdaniem, to jest pokarm małych stworków, małych elfów mieszkających w lesie, małych krasnoludków, hopsasa i tralala. A jagody to takie leśne ziemniaki, tak bym to powiedziała. Jest ich dużo więcej. W sumie to już można się obejrzeć. Ja już nie mogę w którymś momencie patrzeć na jagody. Już jest tak dużo tych jagód, że już mam takie... A poziomki? Dobra, to już w takim razie mamy poziomianki omówione. Uznaliśmy już wspólnie, że to jest wymysł kapitalizmu. Kolejna próba zarabiania na sentymencie z naszego dzieciństwa, okej? Okay? Ale z jagodziankami to już jest kolejny sezon. I uwaga, oto moja opinia. Nie ma złej jagodzianki. Nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że jagodzianka zwyciężająca rankingi to musi być taka udziwniona i do granic możliwości, z jakaś z kremem juzu i z lawendą, albo taka, co ma być po prostu jak same jagody i prawie zero ciasta drożdżowego. Są takie jagodzianki, co właśnie są jak kondon wypełniony jagodami. Tak po prostu, no, że trzeba taką jagodziankę wtedy jeść łyżką. I to jest kolejna rzecz, której nie kumam. Przecież właśnie jakbym chciała, wiecie, zjeść, kurwa, 150 gramów jagód, to bym po prostu je zjadła ze słoika prosto z cukrem. A ja chcę czuć drożdżowe ciasto. To jest jakieś po prostu ekstremum. Polacy wszystko po prostu jesteście w stanie do ekstremum doprowadzić. Za każdym razem po prostu. Nie ma, wiecie, złej skali w jagodziankach. To nie ma, że jagodzianka premium to musi mieć kilo jagód. Ja uważam, że nie ma złej jagodzianki. To jest jak z pizzą. Nie ma złej pizzy, tylko jest pizza na różne okazje. Czasem człowiek ma ochotę na chamską, ociekającą tłuszczem z Dominosa. Czasem na mrożonkę, a czasem na taką naciście na zakwasie i rzemieślniczą z jakimiś tam pistacjami i coś tam. Ale każda ona, nawet taka z ketchupem Tortex na sobie, jest wybitna. pizza to jest pizza. Jedyne moje rozgraniczenie to jest kwestia wypełnienia jagodzianek. Status jagodzianki ma ten wypiek, który w środku ma jagody, że tak widać je całe, a nie taki, wiecie, tam dżem, nie frużelinę, bo to jest wtedy moim zdaniem oszukiwanie konsumentów po prostu. I nie można wtedy mówić, że to jest jagodzianka, tylko to jest drożdżówka z frużeliną jagodową i that's okay. I to też ma swoich fanów. Mój dziadek kocha takie drożdżówki. Taka właśnie jest Polska, słuchajcie. Wybór jest tak szeroki wszystkiego, dostępność wszystkiego jest tak duża, że nawet jak ktoś chce wegańską i bezglutenową jagodziankę, to jest w stanie sobie taką znaleźć i zamówić i kupić gdzieś na bank. Także oto moje stanowisko w sprawie jagód i poziomek. Nikt o to nie pytał, ale jak tego posłucham, jak będę mieć 60 lat, to będę mogła sama się ze sobą pokłócić, albo na przykład się dziwić, że nie znałam życia, jakie to szczęście było jeść owoce w ogóle, bo już wtedy nic nie będzie, bo wszystko będzie płonąć przez zmianę klimatu albo drony. Kolejny temat. Byłam w kopalni soli w Wieliczce. Aż słuchajcie, pląsknęłam w mikrofon. Byłam w kopalni soli w Wieliczce pierwszy raz w życiu i było to wydarzenie fantastyczne, absolutnie dziwaczne, kocham to, bo mój przyjaciel Tomasz mieszka w Krakowie. My się znamy z Olsztyna od gimnazjum mojego. Jak miałam 13 lat, to poznałam Tomasza. Teraz mam 33 i to jest ten poziom przyjaźni, który zawsze był przez długi czas w takim, wiecie, zawieszeniu. Nadal ta przyjaźń była aktywna i ona, to jest taka przyjaźń, która odczekuje na przykład parę lat, żeby z powrotem zapłonąć, nie? I teraz mamy taki właśnie moment w życiu, że mamy bardzo dużo podobieństw, więc przyjechałam do niego teraz, ja do Krakowa, no i on mi urządził 4 albo w zasadzie 5 wybitnych dni w Krakowie i okolicach. Najpierw pokazał mi tężnię solankową pod Krakowem, gdzie wdychałam brom i inne pierwiastki. Fantastyczne to było. Kocham tężnię. Żałuję, że u nas nie ma. Potem zjadłam przepyszny placek po zbójnicku. Coś niesamowitego. Będę go wspominać wiele lat. A kolejnego dnia pojechaliśmy właśnie do Wieliczki. No i to jest kolejna rzecz w moim paszporcie turysty emigranta, bo ja, słuchajcie, nigdy nie byłam w Wieliczce. Nie byłam też nigdy w Tatrach. No i może za rok to zmienię, ale najpierw opowiem wam o kopalni, w której nigdy nie byłam. Poszliśmy na zwiedzanie, słuchajcie, górnicze. Trasa górnicza się to nazywa i polega na tym, że się zjeżdża pod ziemię z przewodnikiem. U nas to był pan, który przez parędziesiąt lat pracował tam właśnie w tej kopalni, więc znał ją jak własną kieszeń. Jest to super. Można zadawać miliony pytań. Byłam osobą bardzo aktywną na wycieczce. Myślę, że dla przewodników wycieczek jestem przekleństwem bądź błogosławieństwem, ponieważ jak przewodnik wycieczki mówi, to czy mamy tu jakiegoś ochotnika, kto będzie sygnalistą, to jest mi tak głupio i żal tego człowieka, że nikt się nigdy nie zgłasza, że ja się zgłaszam. Ale to się wiąże później z tym, kochani, że ja też zadaję masę pytań, więc mogę być też tym ochotnikiem takim na siłę, bo ja się zmuszę do tego, ale też z drugiej strony mogę później wkurwiać swoimi pytaniami. No ale dobra, dostaliśmy takie tak, kostiumy górnicze, kombinezony, hełmy, latarki, bo tam nie ma nadal dla światła, do tego specjalne takie urządzonka do oddychania w razie pożaru i metanomierze. Mam nadzieję, że... Wiecie, co to jest metanomierz? On jest do mierzenia zawartości metanu w powietrzu. Oczywiście było mnóstwo ciekawostek. Trzeba było czasami przyjść na czworakach i tam trochę sobie ręce pobrudzić. Ale jak ktoś nie mógł na czworakach, to też było przejście alternatywne jak coś. Więc tam się nie martwcie się, jak macie fana kopalni, który ma już swoje lata. To możecie też go tam zabrać i dzieci też się będą dobrze bawić. Tam nie wiem od jakiego wieku, trzeba sprawdzić. Ale bardzo jest to fajne. No i pod ziemią zwiedzaliśmy te wszystkie tunele, podpory budowane, mogliśmy sami lizać ściany. Dzieciom się mówi, że nie można w kopalni soli lizać ścian, a tam, słuchajcie, mogliśmy wszystko robić i wykopać sobie trochę soli i wykonać normalnie taką zmianę w pracy górniczej. Jedni się zajmowali robieniem lin na tak zwanym powroźniku, jeszcze inni rozbijali sól takimi młotami. Ja czytałam mapę i nas prowadziłam. No w ogóle mega to było ciekawe przeżycie i takie dosyć interaktywne to było w ogóle. I było też wysadzanie kolejnego kawałka kopalni, oczywiście też interaktywne, już nikt tam nie pozwala wysadzać naprawdę jej. W każdym razie przewodnik nazywał się chyba pan Ignacy i poprosił nas nawet o wyłączenie latarek na chwilę, żebyśmy mogli zobaczyć, jak jest ciemno pod ziemią i jak się wtedy wyostrzają zmysły. No fantastyczna to była wycieczka. Ja nie wiem, czy wy wiecie w ogóle, skąd jest w Wieliczce sól. No to wiecie już teraz ode mnie stąd, że w okresie miocenu tam było morze. No i ta sól mioceńska jest właśnie, jest pozostałością po tym okresie geologicznym tam. No i po przejściu całej trasy i wykonaniu wszystkich tych zadań, To się dostaje, słuchajcie, kijem po dupie najpierw. Nie żartuję, to jest takie mianowanie na młodego górnika solnego. Dostaliśmy certyfikat pamiątkowy po odbyciu szkolenia. Specjalnie założyłam LinkedIn, żeby móc sobie wstawić to zdjęcie, bo jak dobrze wiemy, nie skończyłam studiów, ani nie mam żadnych certyfikatów, więc w końcu miałam dyplom, którym się mogłam pochwalić. Wieliczka super! Uważam, że to jest fantastyczna atrakcja. Nie dziwię się, dlaczego jest tam tak wielu turystów z różnych stron świata. I nawet jako osoba, która nie przepada, powtarzam, za byciem pod ziemią, nawet w metrze nie lubię być, to w ogóle nie czułam zagrożenia ani żadnej klaustrofobii. Ale nie wiem, czy wiecie, że tam można spać. Normalnie są turnusy lecznicze, ale nie tylko, po prostu otworzyli w Wieliczce taki hotel, w którym można spać pod ziemią. Wdychać sobie tę sól i tę wilgoć i to ma bardzo dobry wpływ na układ oddechowy i poleca się takie wizyty osobom z astmą czy po jakichś tam onkologicznych zabiegach na płucach i w każdym razie brzmi to absolutnie kuriozalnie, że zjeżdżacie gdzieś pod ziemię i możecie sobie spać gdzieś w jaskini solnej. Czy wy sobie wyobrażacie w ogóle, że z własnej nieprzymuszonej woli idziecie spać pod ziemią? Jak ten krasnal, co tymi poziomkami się żywi? Kurwa, ja nie wiem, czy ja mam jakieś osobiste urazy związane z byciem pod ziemią, czy co prawda moja rodzina od strony taty jest ze Śląska i oczywiście mój dziadek był górnikiem, chociaż kiedy byłam mała, to on już był na emeryturze chyba, albo na rencie, bo on tam jakiegoś doznał uszkodzenia oka i dłoni właśnie przez pracę w kopalni. Czy to przez to mam jakiś uraz do podziemi? Nie wiem, ale wiem, że w Wieliczce możecie spać w absolutnej ciemności w podziemiach, zdani jedynie na działające windy, w razie gdyby się okazało, że tam z tej ziemi wychodzą ogromne potwory. Nie wiem, czy czujecie się zachęceni, natomiast wiem, że dostałam maila od mojej słuchaczki odnośnie spania w Wieliczce i słuchajcie, oto jego treść, czytam. Czekajcie. W latach 90. w Wieliczce, jak i w Sierakowie, niedaleko od Wieliczki, istniało sanatorium Kinga. Byłam z rodzicami tam dwa razy i za każdym razem w Sierakowie. W ramach tego pobytu chyba z 4 razy w tygodniu przyjeżdżał po nas wieczorem autokar i zabierał do Wieliczki do kopalni. Zjeżdżaliśmy aż na 9. poziom. Z tego, co czytałam dziś, to kopalnia jest już nieczynna na tych głębokościach. I na dole czekała na nas pani, na którą mówiło się Tekla, i prowadziła nas do dwóch sal wypełnionych łóżkami. W jednej z sal była fontanna z solanką i przed spaniem, jak i z rana, śpiewaliśmy przy niej piosenki w ramach inhalacji. Rano autokar zawoził nas z powrotem do Sierakowa. Są to jedne z najlepszych wspomnień z dzieciństwa. Te wąskie łóżka, spanie w piworach, poranne śpiewanie, kiedy ranne wstają zorze. No coś pięknego. Jeśli u rodziców znajdę zdjęcia, mogę podesłać. Pozdrawiam, Ania. Ej, wspaniały w ogóle to jest. Naprawdę, jak wyobrażam sobie te wspomnienia z dzieciństwa, to są właśnie takie wspomnienia z dzieciństwa, jakie myślę, że każdy z nas urodzony w latach 90. i jeżdżący na jakichś sanatoriów może mieć. No ale spanie pod ziemią, na 9. po prostu poziomie pod ziemią, uważam, że jest to dość jedno z bardziej ekstremalnych przeżyć dla dziecka, tak myślę. Brzmi to niesamowicie w każdym razie. A teraz słuchajcie, rzeczy, które uważam, mam taką listę, rzeczy, które uważam, że są w Polsce top, na najlepszym poziomie, klasa światowa. Lepsze symbole Polski niż oscypek, niż jak, nie wiem, Jan Paweł II i Lewandowski. Trzymajcie się, oto one. Pierwsze, PKP. Nie do wiary. Na jak wybitnym poziomie jest w Polsce, słuchajcie, kolej. Nawet wodę się dostaje za darmo. Oczywiście ona jest zapłacona w bilecie, ja wiem o tym, ale wiecie co jest, na Islandii się dostaje za darmo? Gówno, nic, za wszystko trzeba zapłacić. Więc naprawdę dostanie za darmo wody w czymś jest dla mnie takim, o wow, ale jestem wspaniale potraktowana. To jest dla mnie zawsze dużo bardzo ekscytujące. Mamy oczywiście czyste powietrze i czystą wodę, ale za to wszystko płacimy czymś innym. Jeżdżenie pociągiem po Polsce zawsze mi się kojarzyło z udręką i z powolnością. Mówię o takim okresie, jak studiowałam w Łodzi, nie? A pochodzę z Olsztyna, więc ta trasa była koszmarem, bo to były czasy budowania dworców, było Euro 2012, wszystko było rozkopane i spowalniane, a teraz, Jezu, kochani, teraz to jest, ja nie byłam nigdy w Japonii, ale ja sobie tak wyobrażam Japonię. Oczywiście, że są opóźnienia i też się psuje klimatyzacja czasem albo ogrzewanie, ale to jest niesamowite, że dożyliśmy czasów, że jest nawet mydło w toalecie. I jest, słuchajcie, papier toaletowy w toalecie, w pociągu. To jest fantastyczne. Są wagony restauracyjne, wagony ciszy, jest czasami nawet internet. Ja mam wrażenie, że nikt nie zwrócił na to uwagi, że pociągi kiedyś śmierdziały jak szmata. bo to były jeszcze te przedziałowe i można było w nich palić papierosy, a teraz już nie pali się papierosów, więc są czyściutkie i piękniutkie i mają nawet ładowarki do telefonów. Can you believe? Są nawet panie konduktorki w moim wieku. Normalnie młodzi ludzie pracują w kolei. Ja jestem zawsze zachwycona pociągami. Uwielbiam jeździć pociągiem z Heleną. Dla niej to jest atrakcja porównywalna z jazdą kolejką górską w jakimś wesołym miasteczku. Dla mnie też. I można liczyć sarenki za oknem, bociany. Uwielbiam to. Uwielbiam. Wspaniały jest dostęp do pociągów. Strasznie bym chciała, żeby w Islandii były pociągi. No ale nie ma i nie będzie. A szkoda, no. I szkoda, że na Islandii trzeba mieć samochód, żeby gdzieś dojechać. A w Polsce można wsadzić dupę w Warszawie i pojechać do innego kraju nawet. Do Czech albo do Berlina. No kompletnie się o tym nie myśli, jak się tutaj mieszka. Jest tyle możliwości jeżdżenia koleją, słuchajcie. I love it, kocham to. Dwa. Kuchnia polska. Już mówiłam o tym trochę. Uważam, że polska oferta gastronomiczna, w dużych miastach zwłaszcza, jest doskonała. W mniejszych też. Jak się jest turystą i się chce zjeść po polsku, to można iść... Albo w ogóle zjeść, bo nie tylko polskie rzeczy, ale po polsku to można iść do baru mlecznego i zawsze będzie wysoki poziom. Można dopasować też wizyty w knajpach do zasobności portfela, co nie jest takie oczywiste we wszystkich krajach, że jest to duży rozstrzał. Jest jak z jagodziankami w zasadzie. Można znaleźć i taniej, i drożej, i tak po środku. Ja mówię to z perspektywy mieszkanki Islandii, gdzie jest wszędzie drogo. I nawet za po prostu najpodlejszą restaurację na mieście się płaci dużo. Oraz moja opinia jest taka, że Polacy wspaniale gotują. Wspaniale! Aż musiałam odwrócić głowę, żeby krzyknąć. Ja uważam, że mamy fantastyczną kuchnię regionalną i kuchnię polską, że umiemy wykorzystywać w kuchni wszystko. Przypominam, że istnieje u nas nawet zupa owocowa, makaron z truskawkami, kaszanka, kiszka ziemniaczana, różne kiszonki, jemy szczaw. Jemy zupę z pokrzyw i z tych, z jakichś żołędzi. Wszystko jesteśmy w stanie przekuć w obiad, jak trzeba. I naprawdę wszyscy, którzy odwiedzają Polskę, mówią, że Polacy mają dojebaną kuchnię. I ja się z tym zgadzam absolutnie. Jestem patriotką w tym temacie. Zobaczcie, jakie my mamy bogactwo wszystkiego. Robimy przetwory, kiszonki, suszymy grzyby, my jemy podroby. Knajpy w Polsce naprawdę oferują świetne jedzenie. Zwłaszcza mi przypada do gustu zawsze, jak taka jest reinterpretacja polskiej kuchni. I podawanie jej z jakimś tam zagranicznym elementem. Ale bazując na polskich tradycjach, no świetne to jest. Mamy fenomenalne pieczywo, drożdżówki, wypieki. No nie ma doskonalszego smaku niż po prostu biała bułka poznańska posmarowana masłem i zjedzona z pomidorem i solą. Uważam, że polska kuchnia to jest coś, z czego powinniśmy być bardzo dumni i to powinno być coś, co my przekazujemy na zagranicę, a nie tam Chopin. Ja zawsze to podkreślam w Islandii, jak gadam z Islandczykami i oni się pytają, a co najlepiej zwiedzić? Dokąd jechać w Polsce? Co robić? No i ja mówię, że do Polski się jeździ parę razy, bo prawda jest taka, że w zależności od tego, do jakiego miasta się poleci pierwszy raz, no to się ma zupełnie inne doświadczenie. Więc kompletnie inne wakacje się ma w Warszawie, zwiedzając miasto, a kompletnie inne w Gdańsku, tak, gdzie jest dostęp do morza i zje się zupełnie inaczej i zupełnie inna zabudowa i tak dalej. Więc jak ktoś pierwszy raz przyjedzie do Polski i się zatrzyma w Olsztynie, czyli moim rodzinnym mieście, to może jeść sobie rybkę z jeziora, pływać kajakami po Łynie i po Wadągu, obserwować życie w lesie. No Warmia jest, no fenomenalna jest, a zupełnie inne doświadczenie będzie miał ktoś, kto pozna Polskę najpierw od strony gór i folkloru górskiego. Także no zupełnie inna kultura i historia jest na Śląsku, inna w Łodzi i tak dalej. I dlatego uważam i zawsze to powtarzam, że Polska jest wspaniałym kierunkiem na wakacje i to nie jeden raz, tylko żeby wracać, bo jest tanio w porównaniu z Islandią, jest pyszne jedzenie i jak tylko moi znajomi Islandczycy wracali z wakacji w Polsce, to wracali zachwyceni, a jeszcze bardziej zachwyceni byli. Jak jeszcze sobie przy okazji wakacji zahaczyli o jakąś klinikę dentystyczną, gdzieś tam w Trójmieście, w której chyba przyjmuje albo jakiś Islandczyk, albo recepcjonistka mówi po islandzku, już nie pamiętam, ale byli zachwyceni, bo płacili za najlepsze materiały, na jakieś porcelanowe zęby, po prostu 1/3 tego, co na Islandii. Więc ekstra. Mój trzeci przejaw patriotyzmu lokalnego. W Polsce jest wszystko. Nie ma tu rzeczy, której nie można kupić albo nie można zamówić. Specjalisty, który się zna na, nie wiem, jakiejś rzadkiej chorobie małego palca. Wszystko tam, wszystko jest. Ja mam wrażenie, że na wyciągnięcie ręki. No i jest to oczywiście zarówno plus, jak i minus, bo rozmawiałam o tym z innymi znajomymi emigrantkami, bo jak przyjechałam teraz, no to miałam całą listę rzeczy do zrobienia, takich zdrowotnych, no i jedną z tych rzeczy była wizyta u trychologa, bo sobie ubzdurałam, że mam łupież, który nie znika, mimo tam używania różnych specjalistycznych szamponów i peelingów i tam już się nawet wystraszyłam, że córkę zaraziłam tym. No więc Więc chciałam się umówić do tego trychologa i żeby mi tam tą kamerką, wiecie, zobaczył te włosy, nie? No i wpisuję w Google, a tam tyle do wyboru, że człowiek nie wie, w co kliknąć. Tu jakaś promocja letnia, tu kuracja kwasowa gratis, tu bliżej mam, ale tam taniej, tam drożej, ale w pakiecie masaż głowy i można się umówić przez internet, a nie dzwonić, a do innego przez Booksy, a ja nie mam Booksy. No mówię wam, do wyboru, do koloru. Jak ja weszłam w wyszukiwarkę i zaczęłam jeszcze porównywać opinie, to się okazało, że ja nie umiem podjąć tej decyzji. Że wszystkiego jest po prostu za dużo. I w końcu moja obserwatorka mi poleciła swoją znajomą trycholożkę i tylko dzięki temu się umówiłam, bo w innym przypadku bym w moim ośrodku decyzyjnym miała tylko zamrożenie i po prostu bym to olała. No i poszła mnie i okazało się, że nie mam żadnego upierzu, tylko źle domywałam przez długi czas szampon. Także tajemnica rozwiązana. Ale samo umawianie się trwało dla mnie wieki. Właśnie przez mnogość opcji. Na każdym skrzyżowaniu są salony paznokci, fryzjerskie, salony depilacji, depilacji woskiem, depilacji cukrem, depilacji laserem, pensetą, pumeksem, kurwa. Wszystko wszędzie i wszystko naraz i wszystko jest na wysokim poziomie. I mamy zajebiście wyedukowanych weterynarzy, lekarzy, specjalistów od skóry i fryzjerów. Jak ktoś chce, to może iść nawet do chłopa od medycyny chińskiej na bańki albo tam se świecować uszy. Dostęp jest do wszystkiego i to jest wspaniałe i naprawdę niedoceniane, dopóki człowiek nie mieszka w innym kraju i chodzi do lekarzy, którzy naprawdę mocno się różnią od lekarzy w Polsce, to tak tego chyba nie docenia. To samo, nie wiem, Natalia mówi, że jak się przeprowadziła do Islandii, to nagle zyskała nowe umiejętności i się nagle nauczyła prac elektrycznych, umie naprawić sama zmywarkę, umie otynkować ścianę, a ostatnio nawet się nauczyła z internetu usług groomerskich dla psów, bo jak zobaczyła ceny w Islandii, to się przeżegnała nogą. No więc w Polsce do wszystkiego jest duży, jest spory rozstrzał cen, no i można dostać popierdolenia od mnogości tych usług. Jestem absolutnie zachwycona tym i bardzo zazdroszczę. Dostępność jest wspaniałą rzeczą, ale też trudna do ogarnięcia, jeśli człowiek dostaje paraliżu, no bo nie wie, co wybrać. I nie mówię tu tylko o usługach, nie? Tylko mówię o możliwościach życia. I uwaga, rzucam kolejną myśl, znowu kontrowersyjna opinia. Prawie jak z poziomkami, że najlepiej są prosto z krzaka i takie jest ich w ogóle moim zdaniem przeznaczenie. Ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy stworzeni do takiej różnorodności i niekończących się opcji. Że człowiek nie funkcjonuje najlepiej wtedy, kiedy nie ma żadnych ograniczeń. Ja mówię tu o tym, że można dostać właśnie tego popierdolenia, patrząc na to, że teoretycznie, uwaga, to jest teoretycznie, wszyscy wiemy, że to jest bańka, tak? No ale jesteśmy w tych bańkach. Że teoretycznie młody człowiek w Polsce z takiego średniego miasta, który ma jakiś tam start w dorosłość jest w tym momencie, to on może wszystko. Taki ma przywilej geopolityczny również. Mając polski paszport, można polecieć w zasadzie wszędzie, gdzie się chce. Możemy decydować, czy mieszkać w Polsce, czy emigrować, czy studiować. Możemy tyle kierunków, że wybór jest ponownie prawie nieskończony. Można znaleźć dookoła siebie tyle różnych możliwości stylu życia. Oczywiście tu nawiązuje do Instagrama, tak? I też znowu pewnej bańki, jakieś podejmowanie decyzji, czy jeździć po świecie i się utrzymywać z jakiejś pracy zdalnej, czy iść na kolejne studia i się tam jeszcze doedukowywać w jakimś wąskim temacie, czy decydować się na dzieci, czy nie, czy kupować mieszkanie, czy w ogóle odpuścić sobie ten pomysł, bo może nie chcemy, tylko dla nas większą wartością może jest, nie wiem, właśnie podróżowanie. Ja mam wrażenie, że nigdy wcześniej, w żadnym okresie świata nie mieliśmy tylu możliwości naraz, albo pozornych możliwości, nie? Że na przykład mieszkając na Islandii, ja musiałam się pogodzić z tym, że coś oddaję na rzecz czegoś innego. Że owszem, no Allegro, Vinted i paczkomaty zostawiam w Polsce i korzystam z nich jak przyjeżdżam, a u siebie mam, nie wiem, no nieskażoną niczym przyrodę, nie? Że wyprowadzając się do Islandii może oddalam się od rodziny, ale zbliżam się do samej siebie, albo że zyskuję ciszę i spokój, tracąc coś innego. I to też są konsekwencje decyzji i takiego myślenia, że w zasadzie mogę przecież próbować żyć inaczej i mogę podążać za swoim głosem. No i teraz myślę, że ten brak ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość kształcenia się, emigracji, stylu życia i tak dalej, no to pozorny, powtarzam, może generować ogromną frustrację. Bo gdybym miała teraz 20 lat, to bym nie wiedziała, co robić w ogóle, co studiować, gdzie mieszkać, w jakim mieście się mam osiedlić, bo już wszystkie praktycznie są tak samo rozwinięte. To jest fantastyczne, że jest tyle możliwości, ale mam wrażenie, że im jest ich więcej, tym trudniej jest podjąć decyzję. No i widzę po sobie na przykładzie asortymentu sklepów w Islandii i w Polsce, że jak wchodzę do Hebe, to jestem tak zalana wiralowymi produktami, które widziałam u jakichś influencerek, że zaczynam skanować oczami półki w ich poszukiwaniu, mimo że ja wiem, że ich nie potrzebuję, nie? Ale są takie ładne i takie nowe i kuszące i ja przecież mogę je mieć. I już sam fakt, że o nich myślę, świadczy o tym, że zabierają mi jakąś pojemność mojego mózgu, ileś tam procent RAM-u. U siebie tego nie mam. Ale wtedy co się dzieje? Idę do sklepu i się wkurwiam, że nic tam nie mam, nie mam wyboru. Chcę kupić podkład do twarzy i nie mam aż tylu możliwości, co w Polsce. Chcę kupić żel pod prysznic i mam 3 zapachy do wyboru z jakiejś tam, nie wiem, jednej marki, która, nie wiem, nie uczula czy coś. Więc kursując między tymi dwoma krajami, mam wrażenie, że wjeżdżając do Islandii zostawiam coś na lotnisku w Warszawie. Jakieś takie przeładowanie swoich też oczekiwań, zachcianek, udawanych też potrzeb, ale jednocześnie będąc u siebie, wkurzam się na to, że Islandia nie ma tego, czego kiedyś, po pierwsze nawet nie potrzebowałam, ale po drugie ja nie wiedziałam o istnieniu tego. I dopiero kiedy wiem o istnieniu tego, to irytuje mnie brak tej dostępności. No ile więc możliwości do wyboru to jest dobry wybór, a ile to jest zbyt duży albo zbyt mały? Mam wrażenie, że to jest bardzo trudne. I w ogóle co to znaczy dobrobyt i czy się można od niego, może się poprzewracać w dupie? No tak, dlatego na Islandii jest tylko jedno miejsce sprzedające jagodzianki. I nie trzeba się, słuchajcie, kierować rankingami. Co mi się jeszcze podoba w Polsce, jak dawno już tu nie mieszkam, a na co wcześniej nie zwracam uwagi, to z takich mało oczywistych rzeczy. Bardzo dużo zieleni, dużo parków w miastach, ale też detale budynków. Uwielbiam różnorodność architektoniczną w Polsce i też nigdy nie zwracałam na to uwagi. I nagle, słuchajcie, kończycie 30 lat i zaczynacie zwracać uwagę na budynki. I to, jakie ładne mają zdobienia i freski, te żygacze, czyli takie gargulce, jakieś piękne w ogóle żłobienia przy dachu. I patrzycie na swoją galerię w telefonie, a tam są zdjęcia na przykład pomników ciekawych. U nas tego nie ma. Więc zaczął mi się 10. rok życia na Islandii właśnie. 1/3 życia już tam spędziłam. To jest kawał czasu. I naprawdę kiedyś doceniałam prostotę budynków z blachy. I wyciszało mnie ta nordycka prostota, te kolory ładne, nie? To jest takie spójne to wszystko. Nie było tego chaosu architektonicznego, co w Polsce. Ale nie ma też tylu fantastycznych budynków. Nie ma zapisanych na nich historii, jak nawet, nie wiem, odciski, wiecie, te dziury po kulach na warszawskich kamienicach. I to jest, tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, że jednego dnia wracasz o 5 nad ranem na czworakach z melanżu, żeby na 9 rano iść na zajęcia i tak po prostu jakoś żyjesz, jak glista, życiem glisty ludzkiej, a pewnego dnia się budzisz i zaczynasz doceniać okiennice w budynkach i robisz zdjęcia płaskorzeźb na ścianach tych budynków i kamienic. Ja nie wiem, ja boję się, co będzie dalej. Słuchajcie, kim ja będę, jak będę miała 40 lat, skoro już chodzę w wieku 33 z rękami z tyłu splecionymi po ogródku i patrzę, gdzie co rośnie i gdzie trzeba coś przyciąć. No, ciekawi mnie właśnie, co sprawia, że zaczęłam zwracać uwagę na te rzeczy. Czy to, że 10 lat mieszkam w kraju, w którym ich nie ma, czy to, że mam na przykład dziecko i zabierając je na 3 tygodnie wakacji w Polsce, to chcę, żeby miało takie fajne doświadczenie, jak ja, kiedy sama byłam dzieckiem, czy na przykład po prostu moje potrzeby się zmieniają, nie? I większą wartością jest teraz dla mnie bycie wśród rodziny i jakichś bliskich mi ludzi, też obserwowanie, jak Helena się bawi z kuzynostwem, latając na dział. No nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie, kochani. No ale zaczynam myśleć, że w tym momencie mojego życia Polska ma rzeczy, które po prostu mnie nie interesowały, kiedy miałam 10 lat mniej. Nie interesował mnie, jak miałam 25 lat dostęp do lekarzy, tak? Albo jak nie miałam dziecka, to nie sądziłam, że brak dziadków i w ogóle rodziny na miejscu zamieszkania tak dużo odbiera. No i niezależnie od tego, jaka jest właściwa odpowiedź, bo myślę, że to nie jest jednoznaczne, to faktem jest, że jak tu jestem, to mnie cieszy patrzenie na Polskę z perspektywy turystki. Że oczy mi się po prostu otwierają na kompletnie wcześniej niedoceniane i niewykorzystywane rzeczy. I cieszy mnie chodzenie do muzeów i jedzenie owoców i warzyw z działki i odwiedzanie znajomych i możliwość też świętowania urodzin wujka na działce z rodziną i jedzenie pysznego tortu, nie monoporcji jakichś fancy, tylko po prostu zwykłego tortu z bitą śmietaną z cukierni Tortex, najpyszniejsze Beskitu, najpyszniejsze torty, aż mi po prostu zbiera się ślina, jak o nich myślę. I oglądanie, jak dzieci mojego brata ciotecznego dorastają i fajnie jest widzieć to wszystko i to są takie też rzeczy, które się drugi raz po prostu nie powtórzą. Tak jak drugi raz nie dam się przekonać, że poziomki smakują lepiej w cieście drożdżowym niż jedzone gdzieś tam w kłódkach w lesie. Po prostu jedzenie poziomek w lesie się już nie powtórzy. To już nie będzie nigdy to samo, jeżeli położymy te poziomki na tych, po prostu na kawałku bułki drożdżowej. Dziękuję wam za wysłuchanie tego wakacyjnego, lekkiego odcinka nagrywanego w kanciapie u moich rodziców, gdzie jest składowisko rzeczy i już prawie mam ten, mrówki po dupie mi chodzą z niedokrwienia. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że umili wam ten odcinek mimo swojej jakości audio, jakąś letnią aktywność, no. I czekam na wasze opinie na temat poziomek, czy to nie jest profanacja, żeby je wsadzać w ciasto drożdżowe. Był Oku Niewskazna od piwniczki w Reykjaviku, a obecnie na wakacjach w Polsce, a to był odcinek o ewolucji poziomianek.